Jeszcze wczoraj nie wiedziałem, co mam głosić. Przygotowałem jedno słowo, ale tak się zastanawiałem i cały czas myślałem, nie byłem pewny. Także na dzisiaj mamy dwa kazania. Zastanawiałem się nad tym, z czym mogę dzisiaj przyjść. I to świadectwo Twoje mnie upewniło, że jednak dobry to był wybór. Chociaż myślę, że tym słowem już dzieliłem się w jednym miejscu. Nie pamiętam, czy był to ten zbór, czy był to inny zbór. Aczkolwiek no, ja mam taką zasadę, że wszystkie swoje usługi w jakiś sposób rejestruję i po jakimś czasie mogę wrócić do pewnych rzeczy, do pewnych myśli. Piszę sobie, spisuję sobie wszystkie przemyślenia, wszystkie moje analizy. I tak jak Pan Jezus powiedział, trzeba wydobywać ze starego skarbca i z nowego skarbca. Chciałbym dzielić się tematem, który jest dla mnie bardzo bliski ostatnio, dlatego że my wszyscy przechodzimy przez różne trudności, przez różne kłopoty, różne słabości. I w tych kłopotach, trudnościach i słabościach tak trudno sobie poradzić. Tak nie wiadomo, w jakim kierunku pójść, gdzie się zwrócić, do kogo się zwrócić, po jaką poradę pójść. Gdybyśmy chcieli dokonać jakiegoś wielkiego dzieła, i potrzebowalibyśmy do tego ludzi. Jakich ludzi byśmy wybrali? Prawdopodobnie postąpilibyście tak, jak ja bym postąpił. Ja bym wybrał sobie bohaterów. Ja bym wybierał sobie ludzi dzielnych, ludzi zdolnych, ludzi wykształconych, ludzi sprytnych, ludzi umiejętnych. Takie jest moje myślenie, ludzkie myślenie. Ale Bóg, kiedy chce czegoś dokonać, On nie wybiera bohaterów. On nie wybiera ludzi mądrych, nie wybiera ludzi dobrze usytuowanych, nie wybiera tych umiejętnych, tych najbardziej sprytnych ludzi. Słowo Boże mówi, że kiedy Bóg chce czegoś dokonać, to nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. My patrzymy na to, co jest na zewnątrz. Ale Pan patrzy na jedną, jedyną rzecz, kiedy wybiera ludzi do swojego dzieła. I kiedy Ciebie chce wybrać do swojego dzieła, patrzy na jedną, jedyną rzecz. Patrzy na Twoje serce. Znacie dobrze sytuację, kiedy Samuel miał pomazać jednego z synów Isajego na króla. Ten przedstawił mu wszystkich tych dorodnych synów, jeden po drugim. A o Dawidzie nawet zapomniał. Tam pastuch, gdzieś tam pasie się, pasie owce. Przyprowadź, bo to ten. I wtedy mamy ten wspaniały wiersz Słowa Bożego. 1 Samuela 13:7. Człowiek patrzy na to, co on jest na zewnątrz, ale Pan patrzy na serce. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o człowieku, który również był nikim w oczach tego świata, a jednak został wybrany przez Pana i dokonał, i Pan Bóg dokona przez niego wielkiego dzieła. Chciałbym mówić o Jefcie. Jefta, 11 rozdział Księgi Sędziów. Jest to mąż Boży, który znajduje się na liście bohaterów wiary w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. 11 rozdział listu do Hebrajczyków zatytułowany jest, wiecie jak? Bohaterowie wiary. Ale ja nie nazwałbym tych ludzi bohaterami. Tam żaden z nich, który jest na tej liście, nie jest żadnym bohaterem. A na pewno nie był nim Jefta. I Jefta też znajduje się na tej liście. 11 rozdział listu do Hebrajczyków. Gdzie jest powiedziana, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Cały rozdział o wierze i ilustracje i przykłady ludzi wiary. Ale nie byli to bohaterowie. Jefta znajduje się na liście tych właśnie ludzi. Na pewno on nie był bohaterem. Słowo Boże mówi, fragment ten z listu do Hebrajczyków, tego 11 rozdziału, mówi, że ci ludzie najpierw sami musieli się podźwignąć z własnej słabości. że ci ludzie mieli mnóstwo słabości, że ci ludzie mieli mnóstwo problemów. Przeczytajmy kilka wierszy z Księgi Sędziów. Z Księgi Sędziów, 10 rozdział, może 4 wiersze, 6, 7, 8, 9. Z Księgi Sędziów, 10 rozdział, od 6 do 9 i potem jeszcze 3 wiersze z 11 rozdziału. Lecz synowie izraelscy znowu czynili zło w oczach Pana i służyli Baalom, Asztartom i bogom aramejskim i bogom sydońskim i bogom moabskim i bogom amonickim i bogom filistyńskim. Zobaczcie, ilu tych bogów, ilu bożków. Opuścili Pana i nie służyli Mu. I zapłonął gniew Pana na Izraela i wydał ich Pan w ręce Filistynów i w rękę Amonitów. Ci gnębili i uciskali synów izraelskich od owego roku przez 18 lat. Wszystkich synów izraelskich za Jordanem w ziemi Amorejczyków, którzy są w Gileadzie. Nadto przeprawili się Amonici przez Jordan, aby wojować z Judą i z Beniaminem oraz domem Efraima i popadł Izrael w wielką niedolę. Słuchajcie uważnie, co Słowo Boże dzisiaj nam mówi. 11 rozdział, pierwsze 3 wiersze. Jefta z Gileadu był to rycerz waleczny, lecz był synem kobiety wszetecznej. Inne tłumaczenie mówi, był synem nierządnicy, z której Gilead spłodził Jeftę. Lecz i żona Gileada urodziła mu synów, a gdy ci synowie żony dorośli, wygnali Jeftę, mówiąc do niego, nie możesz dziedziczyć w rodzie naszego ojca, gdyż jesteś synem innej kobiety. To też Jefta uciekł od swoich braci i osiedlił się w krainie Tob, gdzie zebrało się przy nim sporo nicponiów i grasowali razem z nim. Do tego fragmentu. Życie Jefty. Wszystko w jego życiu wskazywało na to, że jest najmniej prawdopodobną osobą, aby Bóg mógł użyć. Wszystko na to wskazywało. Kiedy patrzymy na okoliczności życia tego męża Bożego, czytamy, że synowie izraelscy czynili zło. Nie były to dogodne okoliczności. Kiedy jest burza, kiedy się dzieją złe rzeczy, nie jest takie proste zaangażować się do tego, aby to naprawiać. Kto chce angażować się? Mówimy, w taki bałagan. Wiecie, kiedy lud czyni zło, tam nie ma miejsca na proroków. Kiedy lud czyni zło, kiedy lud jest w odstępstwie, tam proroków się zabija. I możemy czytać to rozdział za rozdziałem w Starym Testamencie. Kiedy było odstępstwo, tam prorok nie miał nic do powiedzenia. Możecie czytać o Jeremiaszu, możecie czytać o Eliaszu, o Elizeuszu, prorokach pańskich, możecie czytać o Janie Chrzcicielu. To byli gnębieni ludzie, mężowie Boży. Ale pokażcie mi taką sytuację w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, w Biblii, która by była dogodna dla kogokolwiek z tych ludzi, o których czytamy, która byłaby dogodna do tego, aby rozpoczęli służbę. Pokażcie mi choć jednego z nich. Weźmy Noego. Czy te okoliczności, w jakich znalazł się Noe, były dogodne do tego, aby mógł powiedzieć, Panie, jak to cudownie, że Ty mnie wybrałeś, że to mi nakazałeś, abym arkę zbudował? To nie tak było. Czytamy tam, że była wielka złość człowieka na ziemi. 6 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej. Że myśli i dążenia serca ludzkiego były ustawicznie złe. I następny wiersz mówi, że Pan Bóg żałował, że stworzył człowieka. Możecie sobie wyobrazić horror tej sytuacji? I wtedy Pan Bóg mówi do Noego, zbuduj mi arkę, bo postanowiłem zniszczyć ten świat. Czy to jest dobra okoliczność do tego, aby wziąć się do pracy dla Pana? Na pewno nie. Weźcie Abrahama. 12 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej. A co dzieje się przedtem? Budują sobie wieżę, Babel. To są bardzo złe czasy. powstaje taki człowiek jak Kusz i jego syn Nimrod. Nimrod zbudował Babilon. Babilon do dzisiejszego dnia jest utożsamieniem szatańskich sił. Jest symbolem wszelkiego zła. Budowano miasta. I budowano miasta, miasto, wieżę, która miała dosięgnąć nieba. I wtedy Bóg robi to samo, dokładnie to samo, co zrobił w życiu Noego. Rzekł do Abrahama: wyjdź z ziemi swojej, powiedział mu. Wyjdź od rodziny swojej, z domu swego. Do ziemi, którą ci wskażę. Bóg nie powiedział mu, pójdź tam czy tam. Nie, nie, najpierw wyjdź. Po prostu spakuj swoje walizki, swoje plecaki, swoje manatki. Po prostu wyjdź z domu swojego. A co będzie dalej, to się dowiesz. My dzisiaj, gdyby tak Bóg powiedział nam, wiesz, musisz wyjechać do Afryki, czy gdzieś tam do jakiegoś innego kraju, na inny kontynent. Tam cię posyłam. To byśmy najpierw powiedzieli, panie, kiedy, po co, dlaczego i za ile? A Abraham tego nie zrobił. Abraham wyszedł tak, jak Bóg mu rozkazał. I Pan go prowadził. Czy to były dobre okoliczności do tego, aby z taką szczerością służyć Bogu? No na pewno nie. A gdybyśmy wzięli Józefa, którego sprzedano, który znalazł się w więzieniu i w kraju, w którym jest, nastaje głód. Wszędzie nastał głód. W Izraelu, w Palestynie, w Egipcie. Ale Pan Bóg, wiemy, dał mu sen, dał mu widzenie i mógł przygotować tego męża Bożego na ten wielki krach, jaki miał nastać w całym świecie. Ale to nie były dobre okoliczności w jego życiu, aby rozpoczął służbę dla Boga. Dlatego, że problem za problemem, aż wiemy, że wylądował w więzieniu niewinnie. Mojżesz, czy miał dobre okoliczności? Czy to były sprzyjające okoliczności? Mojżesza miało nie być. Mojżesz miał być zabity jako małe dzieciątko, bo faraon taki rozkaz wydał. Mojżesza miało nie być. A jednak Bóg bierze tę nicość i zaczyna używać dla swej chwały. I kiedy Mojżesz dorósł, zobaczył, co się dzieje i zaczął coś z tym robić. Wiemy, że zabił Egipcjanina, bo nie mógł znieść krzywdy, jaką ci robili jego rodakom. Zabił Egipcjanina i musiał uciekać. I wiecie, Mojżesz ucieka przez 40 lat po pustyni. I z punktu widzenia życia ludzkiego jest nikim, jest niczym. Błąka się po pustyni ten mąż Boży. I wtedy napotyka Boga w krzewie płonącym i Bóg mówi do niego: pójdziesz do Faraona. Pójdziesz do Faraona i powiesz mu: wypuść mój lud, uwolnij mój lud. To tak jakby dzisiaj ktoś ci powiedział w XX wieku, może starszym, którzy tu są, pójdziesz do Hitlera i powiesz, aby obozy koncentracyjne pozamykał. Byłaby to sprzyjająca okoliczność? Ucieszyłby się tak bardzo i powiedział: Panie Boże, jak to dobrze, że Ty mnie posyłasz do Hitlera. Poszedłbyś do Stalina i powiedział: wypuść tych wszystkich więźniów? Gdyby Bóg ci powiedział: pójdź do takiego i takiego, który prześladuje, który dokonuje ludobójstwa i powiedz mu, żeby zaprzestał. Gdyby ci Bóg powiedział: pójdź do, nie wiem, Breżniewa czy Gorbaczowa, Stalina czy Putina, aby uwolnił mój lud, poszedłbyś? To by było takie miłe słowo dla mnie czy dla ciebie. Dzisiaj sobie tak czytamy, wiecie, no Bóg powiedział do Mojżesza: pójdź do Faraona. I Mojżesz już w podskokach biegł do Faraona. Patrzcie, jaką walkę toczył. No, Mojżesz nawet bał się, że jego własny lud go odrzuci. I tak było, odrzucił go jego własny lud. Wiecie, chcieli go zabić. Bo kiedy Mojżesz poszedł do Faraona, I powiedział te słowa, faraon się zdenerwował, jeszcze bardziej przykręcił im śrubę, jeszcze więcej pracy im dał, jeszcze bardziej zaczął ich ciemiężyć. I starsi Izraela przyszli do niego i powiedzieli, to przez ciebie. Nie były to sprzyjające okoliczności. A gdybyśmy powiedzieli o Gedeonie, mężu Bożym, o którym już uczymy się w naszych szkółkach niedzielnych, jakich wielkich rzeczy dokonywał. Ale wiemy, że synowie izraelscy, naród izraelski w tych czasach, w czasach sędziów, były to najciemniejsze czasy Izraela. Uciekali i kryli się po jaskiniach, ponieważ Amalekici i Filistyni ciągle ich gnębili. Okradali ich pola, czyścili ich pola, zabierali im wszystko. I ciągle walczyli z nimi. Także synowie izraelscy, Słowo Boże mówi, musieli sobie powykuwać w jaskiniach, w skałach jaskinie i tam się ukrywać. I wtedy Bóg mówi do Gedeona, pójdziesz, mężu waleczny. Wiemy, jakie miał problemy, jakie miał opory i wiemy, jak bardzo się wzbraniał. A co gdybyśmy powiedzieli o Samuelu, małym Samuelu, którego również miało nie być. Samuel miał się nie urodzić, ponieważ jego matka była bezpłodna. Samson również miał się nie urodzić, ponieważ jego matka również była bezpłodna. A jednak patrzcie, że Bóg bierze tę nicość człowieka. To, co jest niczym, Bóg bierze, aby zamknąć usta temu, co jest w oczach tego świata czymś. I kiedy Samuel jako młody chłopiec został oddany do przybytku pańskiego, tam gdzie w namiocie zgromadzenia kapłan Heli sprawował służbę i jego dwaj synowie byli nikczemnymi synami, ludźmi. Słowo Boże mówi, że uprawiali nierząd z prostytutkami, które tam gdzieś się kręciły. I okradali lud izraelski. Kiedy ci przynosili mięso na ofiarę, oni zabierali to mięso dla siebie. Jest powiedziane, wielkie zło czynili przed Panem. Dwaj synowie, Pinehas i Hofni. Dwaj synowie Heliego. I jest tam Samuel, oddany na służbę w miejscu świętym. Tam, gdzie Bóg powołuje swoich przywódców. I on tam ma się uczyć służby, ma się uczyć bojaźni, ma się uczyć postępowania według słowa Pańskiego. A on widzi grzech. Czy to jest dobra okoliczność do tego, aby służyć Bogu? On mógł powiedzieć, jak to tak jest, to ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego, bo tak my mówimy często. A co powiemy o Dawidzie? Co powiemy o Nechemiaszu? Kiedy był na wygnaniu, był w niewoli. W niewoli perskiej akurat. Wiemy, że w 586 roku nastała niewola babilońska. A w 539 roku, musimy się tutaj w drugą stronę cofać, bo to przed Chrystusem. W 539 roku król perski Dariusz najeżdża Babilończyków i zdobywa cały ten kraj, podbija cały ten kraj i wszystkich, którzy byli w niewoli u Babilończyków, on bierze do siebie, czyli wszystkich Żydów. I Nechemiasz był w takiej sytuacji. Poszedł do niewoli babilońskiej za króla Nebukadnesara. A to, co czytamy w księdze Nechemiasza, w pierwszym rozdziale, to dzieje już się za króla perskiego. I tam jest pod czaszym, na dworze króla perskiego. Usługuje królowi. I ktoś przybywa z jego kraju i mówi z płaczem, i mówi mury porozwalane. I synowie izraelscy w wielkim pohańbieniu, w wielkiej biedzie. I co Nechemiasz robi? Zaczyna płakać i mówi, i zacząłem płakać i zacząłem pościć przez szereg dni. Kiedy dowiedział się o pohańbieniu, jakie było w tamtym kraju i o biedzie, o niedoli, zaczął płakać. A co powiemy o Danielu? Kiedy chcesz się rano pomodlić, czy w południe, czy wieczorem. Kto ci może tego zabronić? Kto ci może powiedzieć, nie chcę, żebyś się modlił? Nie módl się, po co się modlisz? Masz taką sytuację? Sąsiad patrzy przez okno i mówi, o, on się modli, ja mu zabronię. Daniel miał taką sytuację, kiedy zabroniono mu się modlić do swojego Boga. I satrapowie, którzy byli bardzo zazdrośni, zazdrościli talentu jemu, poszli do króla i powiedzieli, zróbmy coś z tym. I wtedy król wydał taki dekret, że nie wolno się modlić do żadnego innego Boga, jak tylko do mnie, bo ja tu jestem Bogiem. A wiemy, że Daniel modlił się do swojego Boga. I rano, i w południe, i wieczorem. I oni zaczęli podglądać go i powiedzieli, on się modli. I wylądował w lwiej jamie. Czy to była dobra okoliczność, by powiedzieć, Panie, jaki Ty jesteś cudowny i wspaniały, że mi nawet nie wolno się modlić? Ale czy my niejednokrotnie nie mówimy tak Bogu? Jakież to życie jest przykre, okropne, beznadziejne. Jak tu, Boże, Tobie służyć? Jak tu się modlić? Nie były to dobre okoliczności, żaden z nich. A co gdybyśmy powiedzieli o Janie Chrzcicielu? Prorok, który torował drogę Jezusowi, który napominał i nauczał, zanim Jezus objął służbę. Był takim prekursorem do tego, co Jezus miał czynić. Był takim, który zapowiedział służbę Jezusa. Można by powiedzieć, był takim konferansjerem, który powiedział, dobra, do tej chwili ja mówiłem, a teraz ja schodzę ze sceny, bo za mną idzie ten, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u jego sandałów. I oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I on wskazał na Jezusa i powiedział, ja schodzę, ja muszę maleć, a on musi wzrastać. I Jezus rozpoczął służbę. Ale kiedy przychodzili do niego ludzie, co mamy czynić? Wiemy, jakie słowo bezkompromisowe głosił Jan. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. On krzyczał, on wołał na pustyni. On nie dbał o to, jak był ubrany, co miał jeść. Wiem, że był odziany w sierść wielbłądzią i jadł szarańcze. Jego to nie obchodziło. Czy on mieszka na pustyni, w lesie, w jaskini, czy gdziekolwiek. Obchodziło go tylko to, aby ludzie słuchali Ewangelii i jej wierzyli. I kiedy przychodzili ludzie, pytali się, no to co mamy robić? To wtedy on mówił im. Celnicy przychodzili, co mamy robić? W takim razie. I on mówił im, nie pobierajcie więcej niż to, co... Na nikim niczego nie wymuszajcie. I żołnierze przychodzili, co mamy robić? A on im mówił, nie wymuszajcie na nikim nic. I kiedy widział grzech w przywództwie swego narodu, bezkompromisowo mówił to. Napominał Heroda. I stracił głowę. I ścięto go w więzieniu za to. Więc nie były to dobre czasy dla proroków pańskich. Co powiemy o uczniach Jezusa? Była to okupacja rzymska. Opuścili domy swoje, opuścili rzemiosło swoje i poszli za Jezusem. Każdy z nich śmiercią męczeńską zapłacił za to, że powiedział, będę służył Tobie, Panie Jezu. I co powiemy o Pawle, apostole Pawle, który zostawił wszystko, co miał i poszedł głosić Ewangelię, która była głupstwem. Głupstwem dla pogan i zgorszeniem dla Żydów. I w 67 roku został ścięty za Nerona. Neron ściął mu głowę. Takie to okoliczności mieli mężowie, o których mówi Słowo Boże. Okoliczności życia Jefty były takie same. Jest powiedziane rycerz waleczny, lecz. Jest to właśnie ale, to małe ale. W oczach człowieka Jefta posiadał wszystkie cechy, które go dyskwalifikowały do służby. Ja bym nie postawił na takiego człowieka. Ja bym nie wybrał takiego człowieka. Wszystkie te okoliczności były przeciwko niemu. Zobaczcie. Nikomu nie był potrzebny. Jest powiedziane, że syn nierządnicy, że Gilead spłodził go z nierządnicą. Dla Gileada był koszmarnym przypomnieniem jego grzechu. Dla matki wypadkiem przy pracy. Niezaplanowanym, niechcianym dzieciakiem. Wyrzutem sumienia dla ojca. Czytaliśmy dla braci i sióstr. Którzy urodzili się z innej kobiety, z tej żony Gileada. Był tylko kandydatem do podziału majątku. I co się stało? Wypędzili go. Był on dla nich zagrożeniem. Dla całej rodziny Jefta był zagrożeniem. I nikt go nie chciał. I dlatego go wypędzili. Jest powiedziane, że to też Jefta uciekł od swoich braci i osiedlił się w krainie Tob. Mało tego. Nikomu niepotrzebny uciekinier, banita, i tam angażuje się w jakieś sprawy z niczponiami, którzy grasowali razem z nim, i staje się przestępcą. Na takiego człowieka to już na pewno bym nie postawił. Bez pochodzenia, bez dobrego przykładu, odrzucony, pozbawiony środków do życia. Uciekinier, przestępca. Najmniej prawdopodobny. I zobaczcie, co Bóg czyni. Wtedy właśnie Bóg zaczyna działać w jego życiu. Kiedy jest nikim i niczym. Kiedy jest totalnym zerem w oczach tego świata. Bóg mówi, to on, to ja jego wybieram. Kiedy znalazł się na dnie społecznym, na dnie moralnym, nikomu niepotrzebny, w całkowitej niemocy, Bóg zaczął działać w jego życiu. Chcę powiedzieć coś takiego. Bóg nie może działać w twoim życiu, kiedy myślisz o sobie, że jesteś taki wielki. Z tego, co ja czytam w Słowie Bożym, Bóg nie będzie działał w twoim życiu, dopóki myślisz o sobie, że jesteś taki wielki. Nie będzie działał w twoim życiu, dopóki myślisz o sobie, że jesteś taki silny i taki młody i taki zdrowy. Wielu ludzi dzisiaj wiele rzeczy robi, aby być takim silnym, takim wysportowanym, takim dobrze wyglądającym. Masę pieniędzy łoży się na to, aby poprawić wizerunek człowieka. Wielu ludzi dużo zachodu czyni w tym kierunku, żeby dobrze wyglądać, żeby być silnym, żeby mieć dobrą posturę, bo to się liczy w tym świecie. Jak długo będziesz uważał siebie za takiego silnego, takiego dobrze prezentującego się człowieka. I tak będziesz myślał o sobie, że jesteś kimś w tych kategoriach. Tak długo Bóg ciebie nie będzie mógł użyć. Jak długo będziesz uważał, będziemy uważać, że jesteśmy samowystarczalni, że potrafimy nasze życie wziąć w nasze ręce. Jestem młody, dobrze wykształcony, otworzyłem biznes. Kredyty mam, wspaniale mi się wiedzie. Wspaniałą rodzinę mam. Zobaczcie, w tym życiu można sobie poradzić. Można bez Boga sobie poradzić. Zobaczcie, jak wielu ludzi sobie poradziło bez Boga. To jest kłamstwo. Bez Boga nikt sobie nie poradzi. Ale jak długo myślisz o sobie w takich kategoriach, tak długo będziesz musiał być sprowadzony do parteru. Jak długo będziesz myślał o sobie, że jesteś tak utalentowany i tak inteligentny i tak wystarczająco mądry, dobrze przysposobiony, dobrze przygotowany, dobrze predysponowany. Tak długo Bóg nie będzie mógł siebie użyć, bo Bogu to wszystko nie jest potrzebne. Najpierw Bóg musi zezrzeć to wszystko z ciebie. Jemu to nie jest potrzebne. Jemu potrzebne jest, co powiedzieliśmy na początku? Jemu potrzebne jest twoje serce. Twoje serce. Bo kiedy swoje serce Mu oddasz, w szczerości, On zacznie pracować w Twoim życiu. On zacznie wielkie dzieła robić w Twoim życiu. Pan patrzy na serce. Pan spojrzał na serce Dawida. Apostoł Paweł mógłby się chlubić swoją mądrością, swoją znajomością, swoją elokwencją, swoim poznaniem, swoją wiedzą. Był wielce wykształcony, miał dobre pochodzenie. Ale w 2 Koryntian 12:9, posłuchajcie, tak powiedział. Najchętniej będę się chlubić. Czym? Słabościami swoimi. Słabościami swoimi. Nie swoją wielkością, bo nie ma czegoś takiego jak moja wielkość. Ale słabościami. Po co? Aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Jeżeli swoje życie wypełnisz tym wszystkim, swoją mądrością, swoją posturą, swoim mniemaniem o sobie, że jesteś taki wielki i taki dobry, i taki wspaniały, i taki inteligentny, i taki dobrze wykształcony, to tam już nie będzie miejsca dla Boga, aby wypełnił cię swoją mocą. Czego potrzebujesz ty i ja każdego dnia? Czego potrzebujesz ty i ja każdego dnia? To Chrystusa. Potrzebujesz relacji z Nim, potrzebujesz więzi z Nim. Potrzebujesz wpiąć się w Niego. Tak jak latorośl jest wrośnięta w krzew winny i wtedy może wydawać owoce. Potrzebujesz wrosnąć w Niego. Potrzebujesz z Nim relacji każdego dnia. Potrzebujesz Jego obecności w Twoim życiu każdego dnia. Nie raz na jakiś czas, kiedy Ci się przypomni. Trzeba troszkę pomyśleć o Bogu. Trzeba coś tam sobie przeczytać i o coś tam się pomodlić. Albo do zboru przyjść raz na jakiś czas. Potrzebujesz każdego dnia, tak jak potrzebujesz każdego dnia chleba, aby Twoje ciało mogło funkcjonować. Bo nie samym chlebem człowiek żyje, ale wszelkim słowem wychodzącym z ust Bożych. Tak jak Izrael codziennie potrzebował manny. A kiedy był sabat, to musieli sobie podwójną porcję uzbierać. Codziennie potrzebowali manny z nieba. A Słowo Boże mówi, że tą manną dla nas jest Chrystus. Jeżeli nie będziemy tej manny zbierać, nie będziemy się karmić, to umrzemy na pustyni, tak jak naród izraelski umarł. Wielu z nich umarło. Powiedziane, ich ciała zasłały pustynię. Potrzebujesz Jego mocy w swoim życiu. Jego mocy. W swojej słabości potrzebujesz Jego mocy. Potrzebujesz również tego, aby widzieć, jaki Jezus ma plan, jaką wizję ma, czego chce dokonać. I potrzebujesz tego, aby dołączyć do Niego, tak jak uczniowie Jego dołączyli do Niego, kiedy zaczął chodzić po tej ziemi. Stali się jedną częścią. Mistrz i uczniowie. Najlepsze predyspozycje do tego, aby Bóg mógł ciebie użyć, będziesz miał wtedy, jeżeli poczujesz się słaby, niegodny i nie nadający się do czegokolwiek. To trochę brzmi szorstko. Trzy rzeczy. Pierwsza rzecz. Mamy uznać swoje słabości. Mamy dostrzec w naszym życiu swoje słabości. Pan Bóg specjalizuje się w używaniu słabych ludzi. Każdy z nas ma różnego rodzaju słabości. Te słabości musimy uznać. Powiedzieć, Boże, jestem słaby. Boże, potrzebuję Ciebie. Mamy fizyczne słabości. Takie jak choroby. Niektórzy z nas chorują na różne choroby. Niektórzy z nas mają problemy z ciśnieniem krwi. Inni z jakimiś guzkami, guzami. Jedni są narażeni na zawał serca, na udary. To są wszystko nasze fizyczne słabości. Ostatnie dwa pogrzeby, na których byłem, to byli ludzie, którzy zmarli na zawał serca. Wczoraj byłem na pogrzebie, byliśmy na pogrzebie jednego brata z Gniezna, który nagle odszedł na zawał serca. Poszedł sobie na rybki i sobie rybki łowił, siedział na krzesełku. Przechodziły dzieci tamtędy, zawsze mu kiwały, dzień dobry mówiły. A tym razem on sobie tam siedział i już nie odpowiedział im dzień dobry. I drugi, trzeci raz i w końcu dzieci powiedziały, coś z tym panem jest nie tak. Siedział sobie, ryby łowił i zawał serca. Nigdy nie chorował. Nigdy nie miał problemów zdrowotnych. 61 lat. Jakieś pół roku temu byłem na pogrzebie mojego kuzyna. 62 lata. Jego żona mówi, no siedział sobie, herbatkę sobie zrobił. Była gdzieś godzina 18. Usiadł sobie, spokojnie siedział. Podeszłam do niego, kilka razy go wołałam. Podeszłam do niego, już był zimny. Zawał serca. To coś nam mówi. To coś nam mówi. Choroby. Mamy rozmaite dysfunkcje. Wiecie, jedni z nas nie mogą biegać, inni nie mogą skakać, jeszcze inni leżeć, siedzieć, spać. Niektórzy nie mogą. Czy wszyscy jesteśmy tacy dobrze wysportowani? I wszystko działa jak trzeba? Nie. To są nasze słabości. Męczymy się szybko. Chcielibyśmy nieraz dużo zrobić, ale męczymy się szybko. Mamy słabości fizyczne i nie możemy tych rzeczy przeskoczyć. Mamy słabości emocjonalne, różnego rodzaju stresy, strach przed utratą pracy, strach przed tym, że może żona czy mąż mnie opuści. Strach przed tym, że może pieniędzy zabraknie na życie. Że się coś złego wydarzy. Również tym słabościom podlegamy. Przechodzimy nierzadko przez różne depresje. Nie potrafimy przepracować tych wszystkich stresów w naszym życiu. Zniechęcenia. Ktoś coś nas zniechęciło. I mówisz, ja już mam dosyć, ja już się nie podźwignę, ja już to zostawiam, ja odchodzę. Często jest tak, że ludzie nawet od zboru odchodzą. Mówią, że coś ich zgorszyło, coś ich zniechęciło. A często nawet od Boga odchodzą. To ja myślałam, że jak pójdę za Bogiem, to wszystko będzie takie piękne. I nie będę mieć problemów. To są rozczarowania. Ktoś ci coś obiecał. Ktoś ci coś powiedział, nie dotrzymał słowa. To są wszystko słabości emocjonalne. Mamy całą masę słabości intelektualnych. Każdy z nas. Niektórzy brak może wykształcenia, niektórzy brak poznania, niektórzy może brak wiedzy. Na przykład nie wiemy, jak pomóc często naszym dzieciom, gdy borykają się z problemami. Gdy nasze dziecko nie potrafi się uczyć, a my nie możemy mu pomóc. Bo też się nie potrafimy uczyć, bo też nie mamy wiedzy, jak pomóc takiemu. Gdy nasze dziecko przechodzi przez jakiś problem, jakiś nauk, nie może sobie poradzić z tym czy z tamtym. I nas to boli i modlimy się i nie wiemy, jak pomóc i szukamy specjalistów. To jest też nasza słabość. Ale ja chcę powiedzieć, że w tych wszystkich słabościach Bóg może też przyjąć sobie chwałę, jeżeli tę sprawę tak w szczerości i w takiej desperacji będziemy przynosić do Boga. Jefte nie powiedział, Panie, ja się nie nadaję. Zobacz, tyle problemów. Zobacz, nikt mnie tu nie chce. Wyrzucili mnie z domu. On nie powiedział tego. Ale jeżeli Bóg powiedział, przyjdź, to on poszedł. Mamy różne duchowe słabości. Jakieś upadki, stagnacje duchowe. Nie porównujemy się do tych okresów naszego życia, kiedy byliśmy tak bardzo blisko Boga. A teraz i to, i tamto coś nie poszło w naszym życiu. Mamy taką stagnację duchową i często mówimy, czy to ma sens. Często mamy brak żyć. Nie wiem. Dzisiaj mówiliśmy troszkę, modliliśmy się o dary, o rozpoznanie tego. Często nie wiemy. Jak chce nas Bóg użyć? Często nie mamy wizji, jak nasze życie ma wyglądać w przyszłym miesiącu, w przyszłym roku czy za 5 lat. I to jest też słabość. Są też słabości wynikające z okoliczności życia, z błędów, które popełniliśmy albo inni popełnili. I trudno jest nam wyjść, trudno jest nam sobie poradzić. Z reguły jest tak, że my nie chcemy przyznać się do naszych słabości. Z reguły jest tak, że usprawiedliwiamy je, ukrywamy je. Ale Bóg ma inne spojrzenie na nasze słabości. On mówi, że Jego drogi to nie drogi nasze, a Jego myśli to nie myśli nasze. Jego drogi nie są jak drogi nasze, a Jego myśli nie są jak myśli nasze. Gdybym zapytał was, jakie imię ma Bóg, jakie imiona ma Bóg, jakie imiona byście wymienili? Jakie imiona ma Bóg w Piśmie Świętym? W jaki sposób Bóg się przedstawia? Podajcie mi kilka imion Boga. Jahwe, wiecznie istniejący, Jezus, jakie jeszcze? Ja jestem, czyli to jest też Jahwe, jestem, który jestem. Elohim, Bóg El Shaddai, Pan Gór, Adonai, Pan, jakie jeszcze? Jestem. To jest pochodna imienia Jahwe, czyli wiecznie istniejący, jestem, który jestem. Jakie jeszcze? Wszechmocny to jest Elohim właśnie. Jakie jeszcze? Książę pokoju to jest tytuł Jezusa Chrystusa, bardzo dobrze. Jakie jeszcze? A słyszeliście o takim imieniu? Bóg dziwny? Dziwny. Takie imię ma nasz Bóg. Dziwny. A to was zadziwiłem, prawda? Kto mi nie wierzy, niech przeczyta Sędziów 13:18. Sędziów 13:18. Zobaczcie, następną kartkę przewróćcie. Kto ma Biblię, kto miał Biblię otwartą na 11 rozdziale, to następną kartkę i czytajcie 18 wiersz. Anioł Pański rzekł do niego. Tutaj była taka sytuacja, kiedy miał narodzić się Samson. Ale matka Samsona była niepłodna. I przyszedł anioł pański do Manoacha, do ojca Samsona, z zapowiedzią, że jednak będzie miał syna. I anioł pański rzekł do Manoach, zapytał się, jakie jest twoje imię? 17 wiersz. Potem rzekł Manoach do anioła pańskiego, jakie jest twoje imię, abyśmy mogli cię uczcić, gdy spełnią się twoje słowa. Anioł pański rzekł do niego, czemu się pytasz o moje imię? Jest ono dziwne. To jest dziwne imię. Nasz Bóg jest dziwny. Dlaczego jest dziwny? Ponieważ z naszego punktu widzenia robi dziwne rzeczy. Bo my byśmy te rzeczy inaczej zrobili. On chce dokonać wielkiego, potężnego dzieła. Chce powołać wielki naród. Izraelski. I wybiera Abrahama, a potem jedynego syna, który rodzi się w starości, w sposób cudowny, mówi, tego syna teraz musisz zabić, czyli złożyć mi na ofierze. Czy to nie jest dziwny Bóg? No i wtedy Abraham myślał, no coś tu nie gra. Bo jeżeli mam być ze mnie ma być wielki naród, no to ja muszę mieć syna, no to nie mogę zabić tego syna. A Bóg jednak mówi, idź i złóż go na ofierze. Jeżeli Samuel miał coś wielkiego dokonać, miał być sędzią Izraela, jeżeli Samson miał czegoś wielkiego dokonać, no to dlaczego on ma się urodzić tam, gdzie jest problem, gdzie jest problem niepłodności? Czy widzicie, w jak dziwny sposób Bóg postępuje? Dlaczego? Dlatego, że on potrzebuje tylko i wyłącznie twojego serca. A wszystko inne, to on i tak się postara. Wszystko inne, powiemy tak dzisiaj kolokwialnie, to on sobie załatwi. Ale tylko potrzebuje twoje serce, abyś powiedział, jestem gotów i chcę. Chcę ci służyć. Dokona cudu. Wielkie rzeczy będą się dziać w twoim życiu, bo nasz Bóg jest Bogiem dziwnym i robi dziwne rzeczy z naszego punktu widzenia. Działa w sposób, który jest totalnie sprzeczny z naszym sposobem myślenia. Bo my myślimy, że tylko bohaterów Bóg może użyć. Ale Słowo Boże mówi tak, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co u niskiego rodu u świata i co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, wybrał Bóg. To, co jest niczym, wybrał Bóg? Po co jemu nic? Bo on chce wtedy tę pustkę napełnić sobą, swoją mocą. Tę pustkę, którą masz w sobie, ty i ja, on chce napełnić swoją mocą. Ale przyjdź do niego. Bóg wybiera naszą nicość, a odrzuca wielkość możnych. I dlatego Paweł dalej mówi w tym fragmencie, to było z 1 Koryntian 1,28. 1 Koryntian 1,28, ten fragment, który zacytowałem. I dalej mówi tak. Bracia, przypatrzcie się sobie, kim jesteście, jeśli chodzi o wasze powołanie, że niewielu jest możnych, niewielu zacnych, niewielu wysokiego rodu. Przypatrzcie się sobie, kim jesteście. W Ameryce Południowej ostatnie 15-20 lat to okres wielkich przebudzeń. Istnieją tam kościoły 10, 20, 50, a nawet 100 tysięczne. Jest taki obserwator, nazywa się John Comiskey, który bada te całe sytuacje. Doszedł do takiego wniosku. Większość liderów, ludzi, którzy służą w tych zborach, te zbory w większości są zbudowane na grupach domowych. Tam jest na przykład 10 tysięcy grup domowych w takim zborze. 5 tysięcy grup domowych, 20 tysięcy grup domowych, po kilka osób. I mówi, większość liderów, tych, którzy prowadzą te grupy domowe, to ludzie, to są takie cztery kategorie ludzi. Mówi, to są ludzie młodzi, to jest pierwsza kategoria. Druga to są kobiety, przeważnie. Trzecia kategoria to są ludzie najmniej prawdopodobni. I czwarta kategoria to są ludzie, którzy zostali uwolnieni z świata przestępczego, z nałogów, z narkomanii, z alkoholu. Cztery grupy ludzi i zobaczcie, jak w potężny sposób Pan Bóg tych najmniej prawdopodobnych ludzi używa w ostatnich czasach. Twoje i moje słabości nie są incydentalne, nie są przypadkowe. Bóg świadomie pozwala, aby te rzeczy miały miejsce w twoim życiu, po to, aby zademonstrować swoją moc. Biblia jest pełna właśnie przykładów słabych ludzi, których Bóg używał. O tym już mówiliśmy. Wiecie, gdyby Bóg używał tylko doskonałych ludzi, to nic nie byłoby zrobione. To niczego nie mógłby zrobić, bo nie ma doskonałych ludzi. Doskonali jesteśmy tylko w Jezusie. Jeżeli dołączymy do Niego, jeżeli jesteśmy częścią Jego dzieła, wtedy tylko jesteśmy doskonali, bo On wtedy działa przez nas. Ale kiedy tak popatrzymy na siebie, możesz powiedzieć, no takiego nieudacznika jak ja, jak Bóg może użyć? Próbowałem tego i tamtego i nic mi w życiu nie wychodzi. Sami siebie niewiele potrafimy. W zasadzie sami z siebie nic nie potrafimy. Paweł powiedział, cokolwiek mogę, cokolwiek potrafię, to potrafię tylko w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Filipian 4,13. A w 2 Koryntian, 5 rozdziale mówi, że ciała nasze, nasz rozum, wszystko, co jest z nami związane, nasza dusza, nasze dary, nasze potencjały, nasze serce, powiada, to tylko naczynie gliniane, to tylko kruche, naczynie gliniane, w którym mieszka skarb, w którym jest ukryty skarb, a tym skarbem jest moc Boża. Twoje ciało, twój intelekt, twoje serce, twoje emocje, twoje dary, potencjały, twoje zdolności jest kruchym naczyniem glinianym, w w którym jest skarb. Tym skarbem jest moc Boża. Mamy tutaj żarówki, które się świecą. Czy nam chodzi o te żarówki? Nie. Chodzi o tę energię, która przez te żarówki płynie. Te żarówki są bardzo kruche. Jak spadnie na ziemię, to jest po niej. Ale nie chodzi nam o to szkło, które jest tam wokół, tylko o to, że płynie tam energia. Płynie tam moc. Przez twoje życie Bóg chce przepuścić swoją moc, energię. I twoje życie, i moje życie jest taką żarówką, jest takim naczyniem. Kruchym, ale zobaczcie, że moc Boża może płynąć przez twoje życie. Uznać swoje słabości. Musisz rozpoznać to, kim jest Bóg. Dwie rzeczy. Rozpoznaj to, kim jest Bóg. Tak jak Piotr powiedział, tyś, Panie, Synem Boga Żywego. Tyś jest Synem Boga Żywego. Ale po drugie, musisz też rozpoznać, że jesteś tylko człowiekiem. Że jesteś kruchym człowiekiem. Pamiętacie, jak Paweł i Barnaba poszli do Listry i kiedy zaczęli przemawiać? Barnabę nazwali Zeusem, a Pawła nazwali Hermesem. To są bogowie. A Paweł i Barnaba obruszyli się i powiedzieli, słuchajcie, cicho, nie róbcie zamieszania. Nie jesteśmy bogami, my jesteśmy tylko ludźmi. Dzieje apostolskie, 14 rozdział, 15 wiersz. Ci wielcy mężowie Boże, o którym mówimy, takie przykłady dla nas. Oddania dla Boga. Poświęcenia dla Boga. Bojaźni Bożej. Oni mówią o sobie, jesteśmy tylko ludźmi. Nie róbcie tego. Dziękuj Bogu. Druga rzecz, dziękuj Bogu za swoje słabości. Najchętniej więc będę chlubić się słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa, Paweł mówi w 2 Koryntian 12, 9. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach. Albowiem wtedy, kiedy jestem słaby, powiada Paweł, wtedy jestem mocny. Jak to? Czy to nie ma sensu, taka mowa? Ja mam się chlubić, ja mam dziękować z moich słabości? Ja mam się chlubić moimi słabościami? Ja mam mieć w nich upodobanie? To ma mi się podobać, że mi coś nie wychodzi? Że jestem taki do niczego? Że do niczego się nie nadaje? To ma mi się podobać? O czym ty, człowieku, mówisz? Paweł mówi, mam w tym upodobanie. Bo wtedy, kiedy jestem słaby, właśnie wtedy jestem mocny. Bo jest we mnie ktoś, który jest mocny. Bo daje miejsce komuś, kto jest mocny. Nasze słabości sprawiają, gdy sobie uświadomimy o naszych słabościach, wtedy dzieje się taka rzecz, że zaczynamy bardziej polegać na Bogu, a nie na sobie samych. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni, że śmierć nasza jest postanowiona. Paweł powiada w 2 Koryntian 1:9. Byliśmy już pewni, że śmierć jest postanowiona, że już po nas. Kiedy Paweł chodził i głosił, próbowali go ukamienować, próbowali go zamknąć do więzienia, wielokrotnie to zrobili. Czyhali na jego życie. Musiał uciekać gdzieś tam przez okno, go ktoś w koszu musiał spuścić na dół, żeby uciekł. I mówi, była postanowiona nasza śmierć. Abyśmy nie polegali na sobie, ale na Bogu, który nawet ma moc wzbudzić umarłych. Słabości kształtują naszą pokorę. Paweł w innym miejscu mówi, abym się zbytnio nie chlubił, wbity został cierń. Teologowie mówią, że chodzi tu o chorobę, którą miał. Słabości zachęcają nas do trwania w społeczności z innymi wierzącymi. Wiemy, że siła prowadzi do niezależności. Kiedy człowiek uświadomi sobie, że jest wielki i jest silny, to on mówi wtedy tak, ja tam nie potrzebuję ich, tych też nie potrzebuję, ja sobie sam poradzę. Ja sam potrafię, ja jestem silny. Ale nasze słabości domagają się troski o siebie nawzajem. Życie każdego z nas, w tej społeczności i w każdej innej, jest jak cieniutka niteczka. Wiecie, kiedy te wszystkie cieniutkie niteczki, życie każdego z was, służba każdego z was w tej wspólnocie jest cieniutką niteczką. Ale jak te wszystkie cienkie nitki spleciemy w jeden sznur, to nikt go nie zerwie. Jeden płatek śniegu szybko się topi. Kiedy spadnie jeden płatek śniegu, nikomu krzywdy nie wyrządzi. Ale jeżeli takich płatków spadną miliony czy miliardy jednocześnie, to co mamy? Zawieja. Nie idzie przejechać. Sparaliżowane całe miasto. Słabości rozwijają współczucie wobec innych. Słabości nasze rozwijają współczucie nasze wobec innych ludzi. Jeżeli uważamy siebie za wspaniałych, co oczywiście jest kłamstwem, tak w rzeczywistości nie jest, za mądrych, za wielkich, za inteligentnych, rezolutnych, świętych, bezgrzesznych, to jaki jest tego rezultat? Zawsze tego samego będziemy wymagać od innych, żeby też tacy byli. Skoro ja taki jestem, to niech inni tacy będą. Będę krytykański wobec innych, surowością będę ich traktował. Charles Spurgeon, taki kaznodzieja XIX wieku, taki przykład podał. Kiedyś jechał pociągiem tam z Cambridge do Londynu i usiadł naprzeciwko niego młody mężczyzna, który miał nogę w gipsie. Jak sobie tą nogę położył, taką prostą w tym gipsie na siedzeniu, które było naprzeciwko, i tak sobie tam jechali, i przyszedł konduktor. Konduktor zobaczył to i zdenerwował się i podszedł i zepchnął mu tą nogę. A ten młody człowiek zwrócił się do niego i mówi: gdyby on kiedyś złamał sobie nogę, nigdy by mi tego nie zrobił. I tak jest w naszym życiu. Wiecie, kiedy my doświadczeń różnych doznajemy, przechodzimy przez różne słabości, jesteśmy w stanie też rozumieć innych, którzy przechodzą przez te same słabości. Oczywiście Paweł też mówił w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale o tym, abyśmy naszym pocieszeniem mogli innych również pocieszać. To właśnie w chwilach największej, już będę kończył zaraz, największej słabości i kryzysu i niemocy manifestuje się największe poselstwo twojego życia. Dawniej, czasami też zdarzy się to teraz nam, śpiewaliśmy z takiego śpiewnika Pielgrzyma. Mamy je. Zdaje się, jeszcze zamówiliśmy trochę tych śpiewników. Jest tam kilkanaście pieśni, którą napisała Fanny Crosby. Fanny Crosby urodziła się w 1823 roku, przeżyła 92 lata, zmarła w 1915 roku. Całe życie była niewidoma. Kiedy miała 6 tygodni, jej oczy uległy jakiejś infekcji. I akurat w tym czasie nie było lekarza w tym miasteczku i zawezwano jakiegoś felczera, jakiegoś kogoś, kto niby twierdził, że się zna na tym. I zaczął przykładać jej jakieś okłady z jakimś środkiem. I tak się stało, że jej wypaliło oczy. 92 lata przeżyła w ciemności. Napisała kilkanaście tych pieśni. Jedna z nich: w objęciach Jezusowych bezpiecznie czuję się. Kilka o Jezusie. I kiedyś ktoś powiedział jej: słuchaj, jeśli ty spotkasz tego felczera, który tak cię urządził w niebie, to co ty mu zrobisz? A ona mówi: ja mu podziękuję za to, że on mi pomógł odnaleźć sens mojego życia. Przez te wszystkie lata, kiedy była niewidomą, napisała 8500 wierszy i pieśni, które są śpiewane po dziś dzień. I mówi: To było poselstwo mojego życia, które Bóg, dla którego Bóg mnie stworzył. Wielu ludzi doznało pocieszenia jej służbą. Niewidoma. Możecie sobie wyobrazić? Jedna z jej pieśni mówi, że pierwszą twarz, którą zobaczę w całym moim życiu, to będzie twarz Jezusa. I to ją napełnia wielką radością. Kiedy tam jest w niebie. Przychodź do Boga w swoich słabościach. Jefta czuł się niegodny, przyszedł do Boga. Słowo Boże mówi, że nawet nie wiemy my często, jak mamy się modlić. Ale mamy przychodzić do Boga, gdyż Duch Święty wspiera nas w naszej niemocy, jest powiedziane. I znowu jest użyte słowo niemoc. W chwilach niemocy i słabości. Nie wiemy, jak się modlić, ale Duch Święty za nas się modli. 2 Koryntian 13:4 mówi, że nawet Chrystus podlegał ludzkiej słabości. Kiedy Jezus umierał na krzyżu, podlegał ludzkiej słabości, ponieważ dobrowolnie zdjął swoje bóstwo z siebie. Dobrowolnie przyjął wszelkie ograniczenia, aby stać się człowiekiem, aby móc umrzeć na krzyżu. Ukrzyżowany został w słabości, Paweł mówi. Dobrowolnie zdjął swoje bóstwo. Co z tym zrobimy? Co mamy z tym zrobić? Jedna prosta rzecz. Bóg patrzy na twoje serce. Nie patrzy na twoje wykształcenie, na wszystkie inne rzeczy, o których ty myślisz, że są wielkie i fajne i wspaniałe. Ale Bóg patrzy na twoje serce. I chce, byś przyszedł do Niego. Czy przyjdziesz do Niego i powiesz Mu, jestem, Panie. Użyj mnie tak, jak użyłeś Abrahama, Noego, Mojżesza, Jeftę, Dawida, Samuela, Piotra, Andrzeja, Pawła. Użyj mnie, Panie. To byli ludzie pełni słabości, ale przyszli do Boga. Odpowiedzieli na Boże wezwanie. Kiedy ten powiedział, Samuelu, Samuelu, ten powiedział, oto jestem. Kiedy do Izajasza zawołał, kto tam pójdzie, Izajasz powiedział, ja jestem, ja pójdę. Kiedy uczniowie usłyszeli, pójdźcie za mną, rzucili wszystko i poszli za Jezusem. Zrobimy to dzisiaj? Zrobisz to dzisiaj? Taki, jaki jesteś? Pójdziesz za Nim? Odpowiesz na Jego głos? Niech Pan nas błogosławi. Powstańmy do modlitwy.